Witam serdecznie, Krzysztof Jabłonka. Na gawędzie historycznej wracamy do postaci Józefa Piłsudskiego. Pozostawiliśmy go w ostępach, rzeklibyśmy, poleskich, w których się schronił po ucieczce z szpitala, czy ze szpitala Świętego Mikołaja w Petersburgu. Oczywiście szpital był psychiatryczny, a Piłsudski nieźle, a właściwie całkiem dobrze udawał. Jak wiemy ze starego przysłowia, żeby udawać głupiego, trzeba nie być głupim. Dogadał się z lekarzem buriackiego pochodzenia w Cytadeli Warszawskiej, który mu wystawił oczekiwane papiery, chociaż świetnie wiedział, że jest zdrowy. W ten sposób przy pomocy doktora Mazurkiewicza elegancko z tego szpitala uciekli w 1901 roku. Tutaj jest taki bardzo dramatyczny moment w życiu Piłsudskiego, który wspominałem parę audycji temu, że chciał się spotkać z ojcem, który był dyrektorem fabryki likierniczej w Petersburgu, ale zdawano sobie sprawę, że jeżeli się jego ucieczka wyda, to oczywiście pierwsze będą w pierwszej kolejności obserwować jego ojca, a zatem on się tylko z daleka przyglądał, jak ojciec wychodzi z pracy, jak idzie drogą. Nie mógł podejść, nie mógł ręki podać, tylko pozdrowił go wzrokiem i już musiał pędzić na dworzec rewelski, żeby przez Tallin Rygę uciec na Polesie. Tam zrobiono mu zdjęcie, które potem bezkarnie i bezmyślnie funkcjonowało jako zdjęcie z Syberii, bo rzeczywiście tam tajga zarośnięta, to było zwykłe Polesie, po prostu na Syberii nie było aparatów fotograficznych i trudno było sobie tam zrobić zdjęcie, więc takie fałszerstwa w II Rzeczpospolitej były codziennością. Ale okres właśnie po ucieczce do 1905 roku był okresem intensywnej pracy na terenie Lwowa. Potem zamieszkał oczywiście w Krakowie, niedaleko Kopca Kościuszki, i stamtąd kierował właściwie w owym czasie sekcją spiskowo-bojową, OSB, organizacją spiskowo-bojową PPS-u. Był członkiem CKR-u, czyli Centralnego Komitetu Robotniczego Głównego, jednym z trzech. Wydawał robotnika bardzo ofiarnie. I tutaj jest taki najbardziej zagmatwany fragment jego życia, mianowicie gdzieś około 1903 roku, może 5, 4, zakochał się w Aleksandrze Szczerbińskiej. No, był to kryzys w jego małżeństwie z Marią Koplewską, Juszkiewiczową, i po śmierci jej córki. Czy się małżonkowie o to jakoś oskarżali? W każdym razie ona zmarła na wyrostek robaczkowy. Wtedy po prostu nie umiano jeszcze ratować ludzi antyseptycznie. No nie było penicyliny przede wszystkim. Zmarła zresztą na rękach Walerego Sławka, który uchodził za takiego duchowego syna Piłsudskiego, no za jego zięcia niedoszłego. Byli narzeczeństwem. I to jakby rozprzęgło uczucia między bojownikami, bądź co bądź PPS-owymi. Panią Marię nazywano Piękna Pani Piękna Pani bez S, tak, PPS. I w tym momencie kończą się jakby przynajmniej jednostronnie. Pani Maria pisze do niego dramatyczne listy. Czy ty myślisz, że ja nie mam uczuć? Zachowujesz się, jakby mnie nie było. No ale między nimi już w zasadzie wszystko wygasa i przebywając w Kijowie wyznaje miłość Aleksandrze Szczerbińskiej i w zasadzie potem jeździ raz u jednej, raz u drugiej. Jedna jest we Lwowie, druga w Krakowie. No taką bigamię uprawia w pewnym sensie. W owym czasie w PPS-ie takie rzeczy uchodziły, bo to tworzyła się nowa, jak to wtedy mówiono, nowoczesna moralność. To znamy dzisiaj też. Ale w jego przypadku była to sprawa honoru. I nie jest tak, żeby on całkiem zlekceważył, zachowywał się jak mógł lojalnie wobec Marii i nie ukrywał uczuć wobec Aleksandry. No najwięcej kłopotu mieli jego podwładni, a kiedy już został marszałkiem, to mieli kłopot, jak określić panią Piłsudską. No więc jedni mówili, na panią Marię mówiono pani komendantowa, a na panią Aleksandrę Szczerbińską, mówiono pani marszałkowa. No i w ten sposób z grubsza wiedziano, o którą chodzi. Inaczej oczywiście się te panie myliły. Wybaczano to przywódcy, no bo przywódcom się zawsze wybacza, dopóki są przywódcami. I tu mamy najważniejszy moment tego okresu, mianowicie zorganizowaną przez Walerego Sławka i na rozkaz oczywiście Piłsudskiego, przez sekcję, czy też organizację spiskowo-bojową, wielkiej demonstracji na Placu Grzybowskim, gdzie wykorzystano 13 listopada 1904 roku mszę. Zwykłą mszę świętą, może niezwykłą, bo ona miała jakieś tam patriotyczne też zacięcie, i nagle na schodach Kościoła Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim, proszę zobaczyć, warszawiaków zachęcam, jest to największy kościół w Warszawie i spory w owym czasie plac. Rozwinięto transparenty, na wietrze rozsnuto flagi i flagi porówno były raz czerwone, raz biało-czerwone. Wtedy socjalizm był znamieniem wolności. To jeszcze nie było tej niewoli. Jeszcze nikt się nie spodziewał, jaki potwór się z tego wylęknie. Piłsudski był akurat po wyprawie do Japonii. Tutaj bardzo ciekawą informację dodamy. Tam za sprawą takiego Brytyjczyka mieszkającego na Kresach polskich, znającego polski język i polskie realia, Douglasa, właśnie Szkota, doszło do spotkania dla obu rozmówców niespodziewane, ale dla Douglasa zaplanowane. Spotkali się na terenie Yokohamy i w hotelu angielskim 8 godzin bitych rozmawiali ze sobą, a niektórzy twierdzą, że nawet więcej, zamawiając jakieś sushi. No już my wiemy, co to jest sushi, ale Piłsudski mówi, że jak mu podano te sushi, to bez wódki nie był w stanie zagryźć surowej ryby, bo się bał, że zacznie się ruszać. No i tam ustalano punkty widzenia. Na tyle byli obaj, i Dmowski, i Piłsudski, kulturalnymi ludźmi tamtych czasów, co już dzisiaj się prawie nie zdarza, choć z utęsknieniem czekam, że się zdarzy, że nie zdradzili tematu rozmowy. Zachowali się wobec siebie niezwykle lojalnie, ale oczywiście się nie zgadzali, bo mieli inne punkty wyjścia, ale zrozumieli siebie i zrozumieli drugą stronę, zrozumieli swoje punkty wyjścia. Dzisiaj byśmy mogli streścić, bo tu z braku czasu nie rozwiniemy, ale nam tutaj pan Jan Żaryn wcześniej mówił, że na czym polegały właśnie owe starcia, owe walki o Polskę. Obaj byli w Polsce zakochani. Obaj oddawali jej wszystko, czym dysponowali. Stąd też mogli ze sobą rozmawiać, jak dwaj synowie jednej matki. Po prostu dla Dmowskiego Polska to była narodowa wspólnota języka, kultury i wszystkiego to, co dzisiaj mniej więcej mamy. Dla Piłsudskiego była to Rzeczpospolita. To była wspólnota wielu narodów. Tam byli potrzebni i Tatarzy, których znał przecież z Wileńszczyzny, i Żydzi, którzy wielu z nich było patriotami. Nie wszyscy się, tak powiem, odżegnywali od tego świata. I Ormianie, ogromni patrioci południowo-wschodnich Kresów. No i wreszcie Karaimowie, maleńka wspólnota, ale bardzo żywotna i bardzo uczciwa, jak na tamte czasy, a już szczególnie zabór rosyjski. A zatem owa wspólnota czterech małych i czterech wielkich narodów, Litwy, Białorusi, Polski, Ukrainy, to była jego ojczyzna. I on o nią walczył. Dlatego tam było miejsce dla Białorusinów. Tam było, za Białorusina go zresztą Moskale mieli. Tam było miejsce dla Ukraińców. U Dmowskiego raczej nie. Twierdził, że trzeba gdzieś tam granicę wytyczyć Ukraińców, za tą granicę Polaków wycofać z tamtej granicy i niech się wszyscy rozwijają w swoim własnym sosie. To był tak zwany nowoczesny nacjonalizm, zresztą promowany przez Brytyjczyków najsilniej, aczkolwiek delikatnie, nie było tam jakiejś przesady, chociaż, no pamiętajmy, 901 rok, wojna burska, to tam właśnie obozy koncentracyjne powstały, w których trzymano ludność holenderską, czyli tak zwanych Berów, którzy mieszkali w kraju przylądkowym, czyli w Afryce Południowej. Natomiast to był właśnie taki nacjonalizm swoisty, że kto nie jest nami, ten jest gorszy z natury i nawet nie trzeba tego udowadniać, to jest oczywiste. Natomiast demokratyzm, i stąd Piłsudski w PPS-ie dobrze się czuł, dlatego że PPS był uniwersalny. Nacjonalizm był ekskluzywny, był partykularny. To jest nasze, to nie nasze. zajmujemy się tym, co nasze. W tym nie ma nic złego, to nie jest twierdzenie, że nie nasze jest złe, tylko nie nasze jest nie nasze. No po prostu nie zaglądamy sąsiadowi w okna. A uniwersalizm zakładał wspólnotę, czyli zaglądamy w okna, czy tam czasem coś się złego nie dzieje, czy, nie, czy czegoś nie trzeba przynieść, czy mają co jeść, mówiąc krótko, bo to takie były czasy. I w 1904 roku zainicjowany owym starciem, bo tu trzeba dodać najważniejszą rzecz, efektem tego wyjazdu do Japonii było przyznanie 25 tysięcy funtów, to ogromna suma, większa niż dziś, za które kupiono Browningi. Dotychczas, gdziekolwiek się jakakolwiek demonstracja zdarzyła, przypomnijmy, że Roman Dmowski zorganizował pierwszą w Warszawie demonstrację na 3 maja 1891 roku. No nie muszę przypominać, dlaczego w tym roku. To było stulecie. Oczywiście rozgoniono wszystkich, płazując szablami, a niekiedy przycinając palta, czy nawet włosy, skórę tą szablą. I teraz miało dojść do podobnego incydentu, ponieważ PPS zapowiedział ową demonstrację. Ona była ogłoszona w prasie, wszystko było tu podane jak na tacy. I oczywiście carscy zausznicy i carscy policjanci, a także carscy kozacy, czyli okupanci, czekali już na nich. W różnych tam częściach ulic Grzybowskiej, Bagno i w okolicy Próżna. No i kiedy demonstracja wylała się z kościoła, a mnóstwo uczestników mszy świętej było nieświadomymi demonstrantami. Nie chcieli się rozejść do domu, chcieli zobaczyć, co będzie. I kiedy nagle jakiś carski policmajster gwizdkiem dał znać do ataku i konnica ruszyła, również policjanci, ci pieszo, w tym momencie padły strzały od strony demonstrantów. I kilku, niektórzy twierdzą, że głównie konie padły, ale również i carscy zausznicy. Niektórych ściągano z koni, ruszył tłum na ową carską policję i wojsko. I ono w nogi. I to był sukces. Carskie wojsko uciekało przed Polakami, którzy byli w zasadzie bezbronni, poza tymi Browningami, które tam podawano sobie. Dziewczyny tu były świetne, bo one przynosiły te wszystkie, były dromaderkami. Natomiast chłopcy oczywiście zza pleców innych strzelali prosto w carskie wojska. Starano się raczej nie zabijać ludzi, więc rany były takie pomniejsze, ale zginęło oczywiście kilku. No i wtedy doszło już do potężnego uderzenia. Część ludzi od razu się cofnęła do kościoła, powiedziała, że nie wyjdzie, a część rozpierzchła się. No i zaczęto tam, niewielu wtedy złapano. Demonstracja się w pewnym momencie zwinęła na rozkaz Walerego Sławka, który tym dowodził, i wycofała się przez Świętokrzyską gdzieś tam w głąb Warszawy, rozmydlając się razem z tymi wspaniałymi transparentami, precz z Saratem, tym podobne. Natomiast oblężenie kościoła nastąpiło i na mediację księdza proboszcza ówczesnego kościoła postanowiono wypuścić tych ludzi, o ile oczywiście otworzą tam potężne dębowe drzwi, to tam szturm mógł trwać jeszcze do świtu. Niestety policmajster Nelke złamał umowę i aresztował ludzi, za co go zresztą nawet w towarzystwie rosyjskim wyklęto. No jak można złamać słowo oficerskie? Po prostu był zerem. No i tak się skończyło pierwsze starcie, które nazwane jest początkiem bitwy o niepodległość. No jeśli dodamy, że owa niepodległość zakończyła się w 1924 roku ostatnim układem granicznym z Czechami, i Słowakami też, to mamy 20 lat nieustannej walki. W 1905 roku wybucha potężne najpierw demonstracje i strajki w Łodzi, a potem powstanie. Powstanie, które 21 czerwca otrzyma nazwę Czerwcowego Powstania Łódzkiego. Trwało raptem tydzień. Zakończono w bardzo inteligentny sposób. Po prostu było Boże Ciało. No i w Boże Ciało wszyscy mogli demonstrować, ale nie politycznie. No więc carat ustąpił, demonstranci też ustąpili, rozebrano barykady, ale gdy skończyło się w Łodzi, wybuchło w Warszawie. I w Warszawie przez 2 dni broniła się reduta, czy też barykada na Grzybowskiej. Stąd nazwano ją wtedy Olszynką Grzybowską. O tyle ciekawie, że barykady budowano rano, broniono się do wieczora, a potem wszyscy szli do domu i ta barykada zostawała. Czasami carat rozbierał, no to znowu rano budowano. A tu dwa dni z rzędu, 28 do 30 czerwca, broniono tej barykady. Gdy skończyło się w Warszawie, wybuchło w całej plejadzie miast miast Kongresówki i tu Piłsudski zdążył zorganizować obrady w Józefowie pod Warszawą, gdzie owym wszystkim powstaniom lokalnym nadano wreszcie ogólną strukturę. PPS jakby przyznał się do wszystkiego, zaczął to organizować i drygował tym ruchem, no jakoś to ogarniał, żeby nie było po prostu nadmiernych ofiar. Efektem tego działania były tak zwane republiki socjalistyczne, z których najsłynniejsza jest Republika Ostrowiecka w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie prezydentem tej republiki był Ignacy Berner. No, pojawiła się ona w połowie listopada, rozwinęła się w grudniu, no ale pod koniec grudnia na Sylwestra nastąpił atak wojsk carskich i Berner razem z towarzyszami, żeby nie powiększać ofiar i nie dostać się do niewoli i wylądować na Syberii, przeprawił się przez Wisłę do Galicji. I tam następnym krokiem po tym 1905 roku, 1906, było organizowanie pierwszych struktur podziemnych. Piłsudski wycofał się już ostatecznie z Kongresówki, bo to już go bardzo ścigano. Gdyby wpadł, no to już by się nie wydostał, ale na szczęście był bardzo dobrze zakonspirowany i rozpoczął organizowanie podziemnych, scentralizowanych, już wojskowych, nie partyjnych, a wojskowych struktur. I tak w dzień świętego Piotra i Pawła, bardzo długo nie można było tego dnia ustalić, we Lwowie na Lenartowicza 14 w mieszkaniu bodajże Kazimierza Sosnkowskiego doszło do zawiązania Związku Walki Czynnej. Prosimy o muzykę. Jeżeli można. Data zawiązania Związków Walki Czynnej długi czas była w zasadzie niekonkretna. Nikt dokładnie nie wiedział, którego to dnia. Wiedziano tylko, że w 1908 roku. Podpowiedzią było tutaj lista uczestników. Było 16, każdy pochodził z jakiejś organizacji, ale dwóch było bez organizacji. Jeden miał na imię Piotr, a drugi miał na imię Paweł. Już mniejsza o nazwiska. Chodziło o to, że to było wszystko pod pretekstem imienin obu tych panów. I takim ciekawym szczegółem, który dopiero po latach można było się domyśleć, był fakt, że gdy zawiązywano ów związek, wszyscy podali sobie ręce, jakoś tak bratersko się tam uścisnęli i nagle o godzinie 11:15 w nocy, czyli 23, zadzwoniły łyżki w szklankach. Tak się zakołysały. O, coś takiego, jak tu państwo słyszą. I wszyscy mówią, no, opatrzność potwierdza tutaj nasze, tak jakby duchy tutaj w okolicy. No i zastanawiano się, co to mogło być. No pewnie może gdzieś tam nocą pracowano we Lwowie i tak dalej. Nie, proszę państwa. O godzinie 7:15 na Syberii, bo to jest ten sam czas, grzmotnął meteoryt tunguski 30. bo to już, bo tam już był 30 czerwca 1908 roku i sejsmiczna fala okrążyła Ziemię kilkakrotnie. Największy wybuch, jaki zna nasza planeta, który oczywiście nie jest nuklearnym wybuchem. A zatem jakby dwie współrzędne się przecięły, no i już mamy punkt 29 czerwca o 23:15. Zawiązano nam początek drogi Legionów. We wrześniu, 26 września, doszło do ataków w Bezdanach na pociąg rosyjski, wiozący pieniądze, pobrane podatki z naszego królestwa. Ponieważ były one bezprawne, a od czasów powstania listopadowego w zasadzie nasza ziemia jest okupowana, a okupant jest wrogiem, a nie prawowitym, uprawnionym do zbierania podatków, odbierano to caratowi, często w bardzo spektakularny sposób. Nazywano to eksami, czyli ekspropriacją. Ekspropriacją to jest przywracanie własności temu, do kogo ona należy. A należy się społeczeństwu polskiemu, w imieniu którego właśnie Związek Walki Czynnej rozpoczyna walkę. Bardzo szybko Piłsudski w zasadzie wychował sobie Austriaków. To nie jest to, że oni go wynajęli, czy zrobili z niego agenta, jak bardzo często w środowiskach wrogich Piłsudskiemu się mówi. Było chyba odwrotnie. To on sobie wychował Austriaków, tłumacząc im nieustannie, a miał kontakt tak rzeczywiście z władzami tak zwanych służb, no głównie wojskowych, że ich podstawowym interesem jest pozyskać Polaków, a Polacy są tak zdeterminowani do walki z Rosją, że warto ich pozyskać, że to zabezpieczy przynajmniej Wiedeń i Budapeszt przed agresją, która i tak nastąpi, bo interesy na Bałkanach były zbyt sprzeczne. Trzeba przyznać, że Austriacy początkowo nie ufali, wreszcie zrozumieli, że Piłsudski jest im po prostu przydatny. I że się sam jakby podkłada. Oczywiście Piłsudski miał na myśli wspaniałe powstanie, oczywiście powstanie piłsudskie, które miało wybuchnąć natychmiast w kongresówce i był przekonany, że Rosjanie się natychmiast wycofają na linię Wisły, bo tam były twierdze, takie jak chociażby Modlin, Puławy, Dęblin i tak dalej. I będą się w tym obszarze bronić. Warszawa też była rodzajem twierdzy, tylko że się bardzo szybko okazało, że już przestarzałym i się Rosjanie z niej wycofali. Tymczasem tak nie było. Wybucha wojna 6 sierpnia 1914 roku. Wojna między Austrią a Rosją. Pamiętajmy, że pierwsza wojna ma kilka etapów. Ostatecznie się przyjmuje, że dzień wypowiedzenia wojny Rosji przez Niemcy o godzinie 21 sierpnia jest początkiem I wojny światowej. Poza tym pójdą potem lawiną niemal wypowiedzenie wojny Francji, też Niemcy zresztą, dnia 3, 4 napadli Belgię, 5 Wielka Brytania i 6 Austria Rosji. I wtedy ruszają nasze, co? Pierwsze kadrowe. Oczywiście była pierwsza kadrowa, ale tych pierwszych było kilka, bo one potem druga, trzecia kadrowa ruszały na Kielce. I ten marsz na Kielce jest początkiem powstania, które Piłsudski zawiesił w pewnym momencie i powiedział: dobra chłopcy, dokończymy później. Później to była cała pierwsza wojna, wspaniała bitwa pod Kostiuchnówką, trzydniowa, potężna, w której Polacy wbili się klinem pomiędzy Austriakami a Niemcami i wytrzymali. Obie armie uciekły, a oni zostali, załamując na sobie potężną ofensywę Brusiłowa i potężnej armii carskiej. To był chrzest bojowy przed przyszłym rozgromieniem bolszewików. Nie bano się po prostu niedźwiedzia rosyjskiego, potrafiono sobie z nim radzić. I potem oczywiście aresztowanie i tak dalej. Powstanie to dokończono w 1918 roku, 30 października, wystąpiły w Krakowie, a właściwie pod Krakowem, na Podgórzu, pierwsze oddziały, które proklamowały powstanie jakie? Październikowe, skoro 30 październik. A zatem o epopei wojennej będziemy mówili za tydzień, więc wszystkich chętnych, którzy chcą poznać przebieg, formowanie się legionów. Legiony nie od razu powstały. Najpierw była pierwsza kadrowa. Posłuchajmy pierwszej kadrowej zatem.